Kontynuujemy rozważania, kazania, serię kazań autorstwa Tima Kellera z książki, która niedawno się ukazała, Co jest nie tak ze światem? Oczywiście ona się ukazała w języku angielskim. Tydzień temu, albo jeszcze nie będę mówił, co tydzień temu, w każdym razie przeczytajmy fragment z pierwszej księgi Samuela, 15 rozdziału, 12, wersety od 12 do 23. I to kazanie, przypomnę tylko, że mówię w pierwszej osobie, tak jakby to Tim Keller mówił. To jest prościej. Pierwsza księga Samuela, 15 rozdział, wersety od 12 do 23. Następnie Samuel wstał rano, by jak najwcześniej spotkać się z Saulem. Doniesiono mu jednak, że Saul udał się do Karmelu, gdzie postawił sobie pomnik, stamtąd zaś skierował się do Gilgal. Gdy Samuel przybył do Saula, Saul powitał go. Niech Pan ci błogosławi, wypełniłem słowo Pana. A Samuel zapytał, a zatem skąd to beczenie owiec, które dźwięczy mi w uszach i skąd to ryczenie bydła, które mnie dochodzi? Ach, właśnie, odpowiedział Saul, to od Amalekitów. Wojsko je sprowadziło, bo postanowiło oszczędzić najlepsze owce i bydło, by ofiarować je Panu, Twojemu Bogu. Resztę jednak potraktowaliśmy jak obłożone klątwą. Wtedy Samuel przerwał Saulowi. Przestań, oznajmię ci, co Pan wyjawił mi tej nocy, a on na to powiedz. Samuel rozpoczął. Choć ty we własnych oczach wydawałeś się sobie mały, zostałeś naczelnikiem plemion Izraela. Pan namaścił cię na swego króla. Pan też wysłał cię w drogę z takim poleceniem. Idź i potraktuj tych grzeszników Amalekitów jak obłożonych klątwą. Walcz, aż ich wytępisz. Więc dlaczego nie posłuchałeś głosu Pana, lecz rzuciłeś się na łup i dopuściłeś się tego, co w oczach Pana jest niegodziwością? Lecz Saul odpowiedział, przecież posłuchałem głosu Pana. Wyruszyłem, dokąd mnie posłał Pan. Przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, a ich potraktowałem jako obłożonych klątwą. Lud natomiast wziął z łupu obłożonego klątwą najlepsze owce i bydło, aby je ofiarować w Gilgal Panu Twojemu Bogu. Wtedy Samuel powiedział, czy całopalenia i ofiary są dla Pana taką przyjemnością, jak słuchanie Jego głosu? Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Bunt jest jak grzech uprawiania czarów, a upór jak oddawanie czci bożkom domowym. Ponieważ wzgardziłeś słowem Pana, On wzgardził tobą i nie będziesz królem. W poprzednim kazaniu badaliśmy, jak potęga grzechu jako drapieżnik jest wzmacniana przez nasze niedocenianie go. I w tym kazaniu przyjrzymy się innemu czynnikowi potęgującemu moc grzechu, naszej zdolności do samooszukiwania się. Ten aspekt grzechu jest niezwykle ważny do zrozumienia. Ludzkie serce jest niemal nieskończenie zdolne do oszukiwania samego siebie, zwłaszcza gdy prawda jest zbyt niewygodna, by się z nią zmierzyć. Jedną z rzeczy, które zaskoczyły mnie podczas badań nad tym tematem, jest to, że od lat 60. XX wieku czasopisma filozoficzne poświęcają ogromną ilość czasu filozoficznemu zagadnieniu samooszukiwania się. Nie rozmawiali o tym tylko chrześcijanie i osoby religijne. Toczyła się na ten temat ożywiona naukowa dyskusja na wysokim szczeblu. Na początku pomyślałem, dlaczego samooszukiwanie się miałoby być tak ważnym pojęciem dla naukowców. Potem poczytałem więcej i dowiedziałem się dlaczego. Wyobraźmy sobie osobę z problemem alkoholowym. Co tak naprawdę bardziej ją rani? Uzależnienie od alkoholu czy zaprzeczanie uzależnieniu? Można by rzec, że to drugie. choćby dlatego, że zaprzeczenie prowadzi do wszelkiego rodzaju innych problemów. Oszukiwanie samego siebie może nie być najgorszą rzeczą, jaką robimy, ale to właśnie ono czyni nas zdolnymi do strasznych rzeczy. Nie ma lepszego przykładu tragedii oszukiwania samego siebie w Biblii niż ta historia Saula, pierwszego króla Izraela. Ten tekst mówi nam o rzeczywistości oszukiwania samego siebie, pokazuje jego strukturę, a nawet daje nam receptę na uzdrowienie z niego. Więc zacznijmy od tej rzeczywistości oszukiwania samego siebie. Aby zrozumieć tę rzeczywistość oszukiwania samego siebie przedstawioną w tym fragmencie, musimy zrozumieć historię Saula i proroka Samuela. Wersety 11 i 12 mówią, że Samuel wstaje bardzo wcześnie, ponieważ nie spał całą noc. Dlaczego nie spał? Samuel namaścił Saula na pierwszego króla Izraela. Był jego mentorem i kochał go. Trudno było nie kochać Saula. Jeśli przeczytasz resztę opisów jego osoby w Biblii, dowiesz się, że był człowiekiem pełnym energii i emocjonalnie ekspresyjnym. Wielu ludzi kochało go właśnie za ten entuzjazm. Jednak w jego życiu narodził się grzeszny schemat, a wraz z jego rozwojem incydent opisany w tym fragmencie doprowadził do jego kulminacji. Na początku pierwszej księgi Samuela 15 Bóg objawia się Saulowi poprzez proroctwo i nakazuje mu napaść na Amalekitów i doszczętnie zniszczyć wszystko, co do nich należy. Werset 3. Amalekici byli narodem niezwykle brutalnych ludzi, którzy dla zysku i wzbogacenia się dopuścili się wszelkiego rodzaju okrucieństw. Być może pamiętacie, że kiedy Izraelici uciekli z Egiptu, Amalekici ich zaatakowali. Jednak Amalekici nie zaatakowali przodu grupy, gdzie stali żołnierze. Zaatakowali maruderów, tych z tyłu, chorych, starszych, kobiety w ciąży i młode matki. Więc w swoich instrukcjach dla Saula Bóg zsyła na Amalekitom rozliczenie za to, co uczynili, coś, co Bóg obiecał wcześniej Mojżeszowi, że uczyni, czyli obiecał to w 5 Mojżeszowej 25, 17 do 19. Więc Bóg posłał Saula, by stoczył bitwę z Amalekitami i wyraźnie nakazał mu, by nie brał jeńców, ani nie zabierał im bogactw. Jeśli znajdzie ich skarb, ma go wyrzucić. Jeśli znajdzie ich bydło, ma je zabić. Bóg nie pozwolił Saulowi ani trochę skorzystać na tej bitwie. Dlaczego Bóg postawił takie wymaganie? Ponieważ Bóg posyła Saula, by dokonał aktu sprawiedliwości, a nie aktu imperializmu. Kiedy grupa ludzi, taka jak Amalekici, rabuje, plądruje i morduje, sprawiedliwość wymaga, by ją powstrzymać. Bóg nakazuje Saulowi, by zadbał o to, by jego działania były aktem sprawiedliwości, a nie powtórzeniem tego, co zrobili Amalekici. Bóg pragnie, by działania Izraela były sprawiedliwe, w przeciwieństwie do niezliczonych narodów, które wyruszyły na wojnę w imię prawdy i sprawiedliwości, ale pragnęły jedynie czerpać korzyści z łupów wojennych. Więc Saul wyruszył na wojnę i pokonał ich. Bóg pomógł mu w bitwie, ale później Saul schwytał króla Amalekitów, Agaga. Oszczędził jego życie i przyprowadził do domu większość amalekickiego bydła, to co było najlepsze z ich bogactw. Saul myślał sobie, zrobiłem 99% tego, o co prosił mnie Bóg. Zabiłem wszystkich prócz Agaga. Zabiłem wszystko prócz najlepszych owiec. To powinno wystarczyć. W rzeczywistości jednak Saul nie wykonał 99% tego, o co prosił Bóg. Zrobił 0%. Saul stał się jak własny wróg. Uczynił dokładnie to, za co Amalekici musieli zostać, czy mieli zostać ukarani. W Henryku V Williama Szekspira przed bitwą Anglików z Francuzami pod Azincourt, chyba tak się czyta, jest długa dyskusja o tym, jak zwykli żołnierze byli często mordowani, podczas gdy szlachta, królowie i oficerowie zazwyczaj trafiali do niewoli. Ci z tych ostatnich grup byli oczywiście warci pieniądze, więc często byli wykupywani. Czy widzicie w tym niesprawiedliwość? Wojny zawsze toczą się pod pretekstem słusznej sprawy. Ale ostatecznie wiele, a może nawet większość, to po prostu chęć zdobycia władzy i bogactwa. Saul robił dokładnie to, czego Bóg nienawidzi. I robił to od zawsze. Był to wzorzec zachowania Saula, jak widzimy w przesłaniu Boga do Samuela. Bóg przemówił do Samuela w nocy i powiedział mu, że ma już dość. Saul stawał się właśnie tym rodzajem króla, który jest smrodem w Bożych nozdrzach i ten smród w końcu dotarł do Boga. Bóg powiedział Samuelowi, żałuję, że ustanowiłem Saula królem. Odwrócił się on ode mnie i nie wypełnił mojego słowa. 11 werset 15 rozdziału. I postanowił przestać uznawać Saula jako króla swego ludu. W wersecie 11 czytamy również, że Samuel nie spał całą noc, płacząc i modląc się z powodu ogromnego smutku. Kochał Saula. Kiedy rano przyszedł go odwiedzić, Saul powitał go z niezwykle entuzjastyczną i podekscytowaną odpowiedzią. Niech Pan ci błogosławi, wypełniłem słowo Pana. 13 werset. To powitanie wzbudziłoby podejrzenia każdego. Parafrazując Lady Gertrudę w Hamlecie, król Saul za bardzo protestuje. A potem Saul brnął dalej. Powiedział do Samuela w istocie, jaki piękny dzień, Pan jest z nami. Pobłogosławił nas tym zwycięstwem, po raz pierwszy odnieśliśmy zwycięstwo nad innym krajem. Och, jakiż to będzie wspaniały dzień, przygotowuję największą uroczystość uwielbieniową, jaką kiedykolwiek widziałeś. Przygotowaliśmy wszystkie ofiary i chcę, żebyś wygłosił kazanie. To oszałamiające, prawda? Postawa Saula doskonale ilustruje siłę samooszukiwania się. Oto, co jest prawdą. Saul z jednej strony był nieświadomy, a z drugiej był świadomy. Samooszukiwanie się to zdolność do poznania prawdy, a jednocześnie nieznajomości jej, ponieważ nie chce się jej znać. Samooszukiwanie się to tendencja do racjonalizowania i usprawiedliwiania rzeczy, o których wiemy, że są złe. Kiedy oszukujemy samych siebie, zawsze widzimy prawdę, ale jest ona zbyt bolesna, by ją zaakceptować. Jest zbyt gorąca, by ją trzymać w ręku. Istnieją dowody na to, że wiemy, że to, czemu zaprzeczamy, jest prawdą, ale tłumimy tę wiedzę, stosując różne techniki, które wkrótce omówimy. Saul wiedział, że nie zrobił tego, co powinien był zrobić, a mimo to bardzo się starał przekonać samego siebie, że zrobił to, co powinien był zrobić. Więc kolejny punkt, struktura samooszukiwania się. Oszukujemy samych siebie na wiele różnych sposobów i w wielu różnych okolicznościach, od błahych i komicznych po tragiczne i poważne. Jako przykład pierwszego przyznam, że zawsze trudno mi uwierzyć, że coś jest nie tak z moim samochodem. Jedziemy z Kafi, a Kafi mówi, słyszysz ten hałas? Coś jest nie tak z samochodem, więc może lepiej weźmy go do mechanika. Mamy tylko jeden samochód, więc oddanie go mechanikowi jest strasznie niewygodne. Pieniądze, czas, brak możliwości dojechania gdziekolwiek. Jak więc zareagować? Mówię, kochanie, jesteś taka pesymistyczna. Samochody zawsze tak robią. O samochodach wiem więcej. Nigdy przy nich nie pracowałaś. A potem podkręcam radio. I oto dowód, że wiem, że coś jest nie tak z samochodem. Podkręcam radio, bo nie chcę wiedzieć, że coś jest nie tak z samochodem. Podkręcam radio, bo nie chcę wiedzieć, tak. A potem idę dalej i mówię do Kafi, jesteś osobą, która widzi szklankę do połowy pustą. Ja jestem osobą, która widzi szklankę do połowy pełną. I jadę dalej. Więc to komiczna ilustracja naszej zdolności do samooszukiwania się, ale inne są poważniejsze. Wyobraź sobie ojca, który ma syna. W ciągu ostatnich 2 lat inne dzieci 4 razy w 4 różnych miejscach oskarżały jego małego Johnego o kradzież pieniędzy. Za każdym razem ojciec pojawiał się na scenie i mówił rodzicom oskarżycieli, że dzieci są po prostu zazdrosne o Johnego, który jest najlepszym sportowcem w mieście. Prawda jest taka, że jego syn jest złodziejem, ale to dla niego zbyt bolesne, by to zaakceptować. Są dowody na to, że zna prawdę. Chowa swój portfel, kiedy jest w domu, ale tłumi prawdę. Albo wyobraź sobie kobietę, która jest utalentowanym muzykiem, wychowaną w religijnym domu, a która przeprowadza się do Nowego Jorku, czyli do dużego miasta, by zaistnieć na scenie muzyki rockowej. W głębi duszy wie, że istnieje Bóg, że istnieje dobro i zło oraz że istnieją absolutne wartości moralne. Istnieje wiele dowodów na to, że tak jest. Na przykład twierdzi, że rasizm jest obiektywnie zły, ujawniając, że wierzy w moralne absoluty, które dotyczą każdego. Absoluty, które musiały zostać ustanowione przez Stwórcę. Ale przyznanie się do tego jest dla niej bolesne. Rozpaczliwie pragnie być akceptowana, postrzegana jako świetna osoba, dostać wymarzony koncert, spędzać czas z odpowiednimi ludźmi. I z pewnością chce zatrzymać swojego chłopaka, który chce z nią sypiać. Więc ukrywa prawdę, w którą naprawdę wierzy. Za każdym razem, gdy ktoś porusza temat wiary w Boga, mówi to tej osobie i sobie też. Ech, większość chrześcijan, których znam, to hipokryci. Ostatni przykład. Pod koniec II wojny światowej, gdy alianci przemierzali Niemcy, generał Eisenhower miał dość tego, że ilekroć odwiedzał miasta w pobliżu obozów, w których doszło do niewiarygodnych okrucieństw, mieszkańcy i lokalni urzędnicy twierdzili, że nic o tym nie wiedzieli. W jednym konkretnym mieście Eisenhower osiągnął punkt wrzenia, wydał rozkaz. Każdy mężczyzna, kobieta i dziecko w tym mieście miało wejść do obozu i osobiście pochować ciała. Mieszkańcy miasta tak uczynili, a kiedy skończyli, wrócili do swoich domów. Tej nocy burmistrz i żona, jego żona powiesili się. Dlaczego? Ponieważ znali prawdę i nie mogli już dłużej ukrywać przed sobą tego, co wiedzieli od dawna, ale z czym nie chcieli się zmierzyć. Więc mamy nieskończoną zdolność do okłamywania samych siebie. Jeśli nie lubimy prawdy, opracowujemy sposoby, aby jej nie znać. Używamy co najmniej 3 technik, aby stłumić to, co wiemy. I w tym fragmencie z pierwszej księgi Samuela widzimy, że Saul używa wszystkich 3. Pierwsza technika – obwinianie innych. Po pytaniu Samuela: a zatem skąd to beczenie owiec, które dźwięczy mi w uszach? 14 werset. Saul odpowiada: to od Amalekitów. Wojsko je sprowadziło. Werset 15. To dość odważna odpowiedź, aż kusi zapytać: Saulu, kto tu dowodzi? Ale jasne jest, co Saul robi. Obwinia kogoś innego za swoje własne błędy. To pierwsza technika samooszukiwania się. To technika, której używam w samochodzie z Kafi, mówiąc jej, że jest pesymistką. To może być raczej drobne obwinianie, ale wciąż obwinianie. A kiedy obwinianie innych staje się dla ciebie komfortowe, wymówki stają się coraz bardziej obszerne. Ojciec złodzieja mówi, że inne dzieci są po prostu zazdrosne. Piosenkarka rockowa mówi, że wszyscy ci chrześcijanie to hipokryci. We wszystkich tych przypadkach ktoś inny zrobił coś złego, a mój własny grzech zostaje przeoczony. Czy to oznacza, że nie ma chrześcijan, którzy są hipokrytami? No oczywiście, że są. Niektórzy lekarze to szarlatani, ale to nie znaczy, że sama medycyna jest błędna. I nie kłócilibyśmy się z tym, ale o to właśnie chodzi. Wybiórczo obwiniamy innych, by zaślepić się na rzeczywistość. Robimy to na wiele różnych sposobów. Na przykład znam ludzi, którzy nie chcą brać ślubu, ponieważ panicznie boją się związać z niedoskonałą osobą. Ale nie chcą myśleć o sobie jako o tchórzach. Więc za każdym razem, gdy związek staje się poważny, znajdują coś nie tak z drugą osobą i ją zostawiają. I mogą spojrzeć wstecz na 10 swoich zaręczyn i zobaczyć, że zerwali każde z nich. Jednak zbyt łatwo przychodzi im myślenie, wow, 10 razy spotykałem się z kimś, kto jest prawdziwym nieudacznikiem. Obwinianie innych, jak robił to Saul, to powszechna technika samooszukiwania. Druga technika, skupianie się wyłącznie na naszej dobroci. Więc drugą metodą oszukiwania samych siebie jest użycie tego samego argumentu, którego Saul użył wobec Samuela, mówiąc, że bydło zostało oszczędzone na ofiarę dla Pana. 15 werset. Odpowiedź Saula wobec Samuela brzmi w zasadzie tak. Źle, że to zrobiłem, przyznaję Ci rację, ale spójrz na całe dobro, które robię. Ta technika jest przerażająco powszechna. Aby uniknąć konfrontacji z prawdą, że nie przestrzegał Bożych instrukcji, Saul wysuwa myśl, że zrobi coś dobrego, aby to naprawić. Wszyscy słyszeliśmy powiedzenie, które dosłownie brzmi, to może być niezrozumiałe, dwie wyrządzone złe rzeczy nie tworzą jednej dobrej. Zastosowaną tu technikę można podsumować w następujący sposób. Kilka dobrych rzeczy rekompensuje zło, które nadal popełniam. To tak, jakby Saul powiedział do Samuela, tak, tak, przyprowadziłem owce, ale zamierzam je ofiarować. Ta postawa jest powszechna w historii. Czy masz pojęcie, ile wspaniałych budynków kościelnych zostało sfinansowanych przez osoby, które dorobiły się na deptaniu ludzi, a potem powiedziały sobie, może nie byłem posłuszny w tej czy innej dziedzinie, ale ważne jest, że zamierzam zrobić coś dobrego poprzez złożenie ofiary, zamierzam sfinansować budynek dla Pana. Wielu z nas okłamuje samych siebie w ten sposób. Znajdujemy coś, co świadczy o tym, że jesteśmy dobrymi ludźmi i skupiamy się na tym. Może jesteśmy dobrzy dla naszej matki. Może dajemy na cele charytatywne. Lepiej myśleć o tym, mówimy, niż o grzechu, który mamy gdzieś w kącie. Niektórzy z was mogą to słyszeć i mówić sobie, wiem, że robię coś źle, ale jestem liderem studium biblijnego, jestem wolontariuszem i robię inne rzeczy w kościele. Robię tak wiele dobrych rzeczy. Nie ma znaczenia, co robisz, kim jesteś, ani jaką zajmujesz pozycję. To nie usprawiedliwia twojego grzechu, ani nie czyni mu zadość. Saul był królem Izraela, ale jego pozycja mu nie pomogła. W rzeczywistości to pogorszyło tylko sprawę. Elizabeth Elliot, misjonarka i pisarka żyjąca w XX wieku, opowiedziała historię o tego typu zachowaniu. Kiedy była małą dziewczynką, jej matka powiedziała jej młodszemu bratu Tomiemu, że wolno mu bawić się wszystkimi papierowymi torbami, które były pod blatem w kuchni. Mógł je wszystkie rozłożyć i robić z nimi, co chciał, ale musiał je odkładać z powrotem na miejsce. Nie mógł wyjść z kuchni bez ich posprzątania. Pewnego dnia Tomi rozłożył je wszystkie i nie odłożył ich na miejsce. Wyszedł z kuchni, aby posłuchać, jak jego ojciec gra na pianinie. Kiedy jego matka weszła do kuchni i zobaczyła bałagan, kazała mu przyjść i pozbierać torby. Tomi odpowiedział swoim dziecięcym głosem, ale ja chcę śpiewać, Jezus mnie kocha. Jego ojciec powiedział, nie warto śpiewać pieśni pochwalnych na cześć Boga, jeśli się jest nieposłusznym. Posłuszeństwo jest lepsze od ofiary. Czy Pan znajduje upodobanie w całopaleniach, darowiznach i pomaganiu biednym, skoro my w zasadzie odmawiamy posłuszeństwa temu, co nam nakazuje? Mówimy sobie, że nasze dobre uczynki rekompensują, wyrównują nasze nieposłuszeństwo i w ten sposób próbujemy oszukiwać samych siebie. Trzecia technika. Minimalizowanie naszego grzechu. Trzecia metoda samooszukiwania polega na przyjrzeniu się temu, co złego zrobiliśmy i zminimalizowaniu tego. W naszych głowach przekręcamy to, co zrobiliśmy, aby wydawało się nam to jako nieistotne. W wersecie 20 Saul mówi, przecież posłuchałem głosu Pana i poszedłem tam, gdzie Pan mnie posłał. Pozabijałem też Amalekitów z wyjątkiem Agaga, ich króla, którego tu przyprowadziłem. Zauważ, jak przekręca to. Doszczętnie ich zgładziłem, a także zrobiłem coś jeszcze, to jedno. Argument jest taki, że to, co zrobił źle, nie powinno umniejszać faktu, że zrobił również to, czego chciał Bóg. Samuel wskazuje, że nie. Saul nie zrobił całkowicie tego, co mu powiedziano. Zachował króla przy życiu i nie zniszczył łupów, innymi słowy, nie wymierzył sprawiedliwości całkowicie Amalekitom. Łatwo możemy sobie wyobrazić wewnętrzny monolog Saula, który wielu z nas zna. Cóż, wirtualnie zrobiłem wszystko. Zrobiłem to, co mi kazano, całkowicie i dodałem coś jeszcze. Jedyne, co zrobiłem złego, było tak małe, że nie powinno to oznaczać, że nie mogę użyć słowa całkowicie. Po prostu dodałem coś jeszcze. Minimalizujemy nasz grzech również na inne sposoby. Często robimy to, porównując go do działań innych ludzi, które wydają się o wiele gorsze. Zauważ, jak w połowie obrony swoich czynów Saul sprawia wrażenie, że to, co zrobili żołnierze, było gorsze. Doszczętnie zniszczyłem Amalekitów i sprowadziłem z powrotem Agaga, ich króla. Żołnierze wzięli owce i bydło z łupu. Saul mógł schwytać jednego króla. Owszem, ale żołnierze zabrali całe mnóstwo owiec i bydła. Wszyscy tak robimy. Mówimy sobie, a często i innym, to, co zrobiłem, może i było złe, ale to nic wielkiego. Spójrzcie tylko, co robią ci ludzie. Właściciel firmy może oszukiwać na podatkach i myśleć sobie, cóż, przynajmniej nie jestem jak ten jeden z prezesów firm z listy Fortune 500 z setką zarzutów o oszustwo. Nie zarabiam tyle, co oni. Co myśli prezes, który defrauduje? To tylko dolary i centy. Nie zabijam ludzi jak jakiś płatny zabójca z mafii. Co myśli płatny zabójca? Daj spokój, nie jestem Hitlerem. Zabijam tylko tych, którzy na to zasługują. A Hitler niewątpliwie myślał dokładnie w ten sam sposób. I tak w kółko. Przyczyna samooszukiwania. Więc trzy najpowszechniejsze sposoby, w jakie tłumimy prawdę, to obwinianie innych, skupianie się wyłącznie na naszej dobroci i minimalizowanie naszego grzechu. Nie możemy wyleczyć się z samooszukiwania, dopóki nie rozpoznamy, czym są te techniki. Ale jest jeszcze coś, co musimy odkryć. Odpowiedź Samuela udzielona Saulowi ujawnia dynamikę leżącą u podstaw tych technik, dynamikę, która jest dla nas kluczowa, jeśli chcemy ich uniknąć. Jak wspomniano wcześniej, nie oszukujemy siebie co do wszystkich prawd, tylko co do tych bolesnych. Ale oto pytanie, dlaczego niektóre prawdy są psychologicznie bolesne? Dlaczego ojciec nie może przyznać, że jego syn jest złodziejem? Dlaczego alkoholik nie może przyznać, że pije za dużo? Dlaczego właściciel firmy nie może przyznać, że jest oszustem? Samuel ujawnia powód w wersecie 17. Choć ty we własnych oczach wydawałeś się sobie mały, zostałeś naczelnikiem plemion Izraela. Pan namaścił cię na swego króla. Czy widzicie to? Saul był mały, ale Pan uczynił go wielkim. Więc dlaczego, pyta Samuel Saula, starasz się uczynić siebie wielkim? Przypomnijmy sobie, że w wersecie 12 Samuel, idąc na poszukiwanie Saula, dowiaduje się, że król, co zrobił? Wystawił sobie pomnik na swoją cześć. To wraz z pojmaniem Agaga przez Saula pokazuje, gdzie leżą prawdziwe motywy Saula. W tamtych czasach, jeśli ktoś pokonał króla, nigdy go nie zabijał. Utrzymywał króla przy życiu, ponieważ to go czyniło królem królów. To czyniło go cesarzem. Saul rozpaczliwie pragnął być częścią kultury cesarzy. Nie chciał być tylko królem Izraela. Chciał być królem, którego inni królowie widzieli, szanowali, którego się bali. Więc teraz myśli sobie, że kiedy w końcu pokonał naród w bitwie, to jak mógłby przegapić taką szansę, by stać się większym, bogatszym i bardziej sławnym? W końcu sprawy zaczynają się układać po jego myśli. Saul mówi, że zrobił to wszystko dla Pana, ale to, co mówi mu Samuel, zmusza go do zdemaskowania się. Saul nadal myśli, że jest mały, mimo że Bóg w swojej łasce już uczynił go wielkim i nadal będzie go czynił wielkim. Lecz Saul odrzuca łaskę Bożą i sam stara się osiągnąć te rzeczy. Zwraca się do świata, aby otrzymać coś, co tylko Bóg może dać. W rezultacie są pewne rzeczy, do których nie możemy sobie pozwolić, by się przyznać. I to jest cały nasz problem. Jesteśmy grzesznikami. W głębi duszy wiemy, że jesteśmy mali i to jest fundamentalny powód, dla którego oszukujemy samych siebie. Znajdujemy sposoby, by próbować ukryć przed sobą prawdę, że jesteśmy grzesznikami, że jesteśmy mali, że jesteśmy niewystarczający i że mamy wady. Jeśli pojawia się jakaś prawda, która obnaża nasz grzech, nie możemy jej znieść. Czujemy, że nie ma innej alternatywy niż uczynić siebie wielkim. Ojciec może nie znieść świadomości. Też ojciec nie może znieść świadomości, że Johnny jest złodziejem, ponieważ obraz ojca jako dobrego ojca jest jedyną rzeczą, jaką ma, by się w jakiś sposób zbawić. To jedyny sposób, w jaki może powiedzieć: nie jestem mały, nie jestem nikim w tym ogromnym wszechświecie, jestem dobrym ojcem. Nie może żyć bez tej idei, więc musi tłumić wszystko, co jest z nią sprzeczne. Tak samo jest z nami wszystkimi. Samuel przychodzi do Saula i pyta: czy zdajesz sobie sprawę, że twój bunt to bałwochwalstwo? Saul prawdopodobnie powtarzał sobie najróżniejsze racjonalizacje. Robię to, o co mnie prosi Pan. Nie jestem bałwochwalcą. Nie jestem jak ci ludzie praktykujący czary. Ale co mówi Samuel w wersecie 23? Bunt jest jak grzech uprawiania czarów, a upór jak oddawanie czci bożkom domowym. Bożkiem Saula jest światowy szacunek i władza. Bożkiem ojca jest jego wizerunek jako idealnego ojca. Bożkiem piosenkarki rockowej jest akceptacja rówieśników. Wszyscy idziemy do swoich bożków i mówimy: uczyń mnie wielkim, bo w głębi duszy wiemy, że jesteśmy mali. Ale czy nie dostrzegamy tego, co nam mówi Samuel? Nasze własne wysiłki nigdy nie uczynią nas prawdziwie wielkimi, ani nic innego, co możemy otrzymać od świata. Tylko dzięki Bożej łasce stajemy się kimś więcej niż tylko czymś małym. A to prowadzi nas do naszego ostatniego pytania, na które w pewnym sensie już odpowiedzieliśmy: jak się wyleczyć? Więc ostatni punkt, uzdrowienie z samooszukiwania się. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, aby uzdrowić się z samooszukiwania się, jest to, co Samuel zrobił, gdy tylko zaczął rozmawiać z Saulem. Wskazał na beczenie tego bydła, czy owiec, na beczenie owiec. Innymi słowy, Samuel zidentyfikował dowody samooszukiwania się. Musimy szukać dowodów w naszym własnym życiu. Ale jak wspomniałem wcześniej, nie sądzę, aby większość osób oszukujących się sama była w stanie dostrzec te dowody. Dlatego tak ważne jest, abyśmy angażowali w nasze życie zaufane osoby, które mogą dać nam lepszy obraz nas samych. Wiele osób się temu opiera. Niektórzy uważają, że muszą stawić czoła swoim zmaganiom sami. Osoby, które rzeczywiście mają problemy, ale czują, że nie mogą nigdy nikomu o nich powiedzieć. Wierzą, że sami sobie poradzą ze swoimi problemami albo uważają, że bycie wrażliwym i otwartym na konstruktywną opinię jest ciężarem zbyt dużym do udźwignięcia. Nie chcą na przykład dołączyć do małej grupy w swoim kościele, odwiedzić doradcę, a nawet porozmawiać z przyjacielem. To typ osoby, która nie docenia mocy samooszukiwania. Jeśli zauważysz, że nie chcesz dzielić się z nikim ani brać za to odpowiedzialności, uważaj. To wyraźne oznaki samooszukiwania. Ponownie, znajdź dowody. Jeśli zauważysz, że zawsze robisz dla siebie wyjątek, jeśli ciągle powtarzasz sobie, wiem, że powinienem wybaczyć, ale zostałem sprowokowany, lub wiem, że powinienem przestrzegać Biblii, ale wiesz, wiele osób wątpi, czy ten fragment naprawdę oznacza to, co mówi, lub stosujesz którąś z tych wymienionych wcześniej technik, to zobacz, na czym to polega, czy polega to zachowanie i zanotuj je. Po drugie, pamiętaj, że jeśli masz skłonność do samooszukiwania się, oznacza to, że nie chcesz widzieć niewygodnych prawd. Samooszukujący to ktoś, kto odmawia przemyślenia implikacji tego, co w głębi duszy wie, że jest prawdą. Innymi słowy, głęboko w sobie znasz rzeczywistość, ale nie chcesz myśleć o jej znaczeniu. Boisz się konsekwencji i tłumisz je, zanim w ogóle zdołasz rozróżnić, czym one są. Sednem samooszukiwania się jest odmowa zmierzenia się z najbardziej wstrząsającą prawdą ze wszystkich. Jeśli Bóg istnieje, to On ma cię całkowicie w swojej mocy i musisz Mu być całkowicie posłuszny. Jeśli Boga nie ma, twoje życie jest bezsensowne, nic nie jest naprawdę dobre ani złe i nikt nie wie, o co w tym życiu chodzi. Oczywiście nie chcemy, żeby to drugie było prawdą, ale wielu z nas nie chce też, żeby to pierwsze było prawdą. Ponieważ jeśli Bóg jest, oznacza to całkowite poddanie się Jemu. Oznacza to, że nie możemy po prostu powiedzieć, będę żył tak jak chcę, ale z pewnością rzucę trochę pieniędzy na ofiarę. Opcje to całkowite posłuszeństwo temu, który nas stworzył, albo bezsens. Nie ma nic pomiędzy, pośrodku. Jeśli chcesz być wyleczony z samooszukiwania, musisz być gotowy pomyśleć o konsekwencjach tej prawdy, niezależnie od tego, jak bardzo może się to wydawać przytłaczające. Musimy to na sobie wymusić. Musimy zgłębić ideę oddania się Bogu i ideę, że Bóg nas chce, pragnie. Bóg nie chciał bydła Saula, nie chciał swoich owiec. Bóg chciał Jego, tak jak chce nas. Ale zbyt często powstrzymujemy się, kiedy zastrzegamy sobie prawo do decydowania, kiedy być posłusznymi, tak naprawdę mówimy Bogu, przepraszam, ale nie możesz mnie mieć. Oddać siebie to bezwarunkowo powiedzieć, będę posłuszny. Nie ma miejsca na stwierdzenie, nie posłuchałem tylko tej części tego, co mi powiedziano, lub to nic wielkiego, albo inni postępują o wiele gorzej. Nie ma znaczenia, czy nie posłuchamy milion razy na milion, czy raz na milion. Chodzi o to samo. Nie oddaliśmy się Bogu całkowicie, a On oczywiście chce nas całkowicie. Na koniec musimy zmierzyć się z łaską. Przez lata starałem się pomóc wielu ludziom w walce z samooszukiwaniem i doszedłem do następującego wniosku. Wszyscy w głębi serca wiemy, że jesteśmy grzesznikami. Nie chcemy tego widzieć. Ale jeśli nie rozumiemy łaski Bożej, nie uciekniemy od samooszukiwania się. To nieuniknione. Łaska Boża mówi, że Bóg uczyni nas wielkimi. Saul mógł to usłyszeć i zastanawiać się, jak to możliwe? Ponieważ w to nie wierzył, okazał nieposłuszeństwo. Ale wiemy coś, czego Saul nie wiedział. Widzimy to zapisane w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale, w wersetach 5 do 7. Cytuję. Dlatego w związku z przyjściem na świat Chrystus mówi, nie chciałeś ofiary ani daru, lecz przygotowałeś mi ciało, nie znalazłeś przyjemności w całopaleniach ani ofiarach za grzech. Oznajmiłem zatem, przychodzę. W zwoju księgi napisano o mnie, pragnę czynić Twoją wolę, mój Boże. Autor listu do Hebrajczyków kontynuuje w 10 wersecie. Mocą tej samej woli jesteśmy uświęceni dzięki złożonej raz na zawsze ofierze, którą było ciało Jezusa Chrystusa. Musimy to zrozumieć, inaczej nigdy nie przestaniemy próbować oszukiwać samych siebie. Jezus był wielki i stał się mały, abyśmy my, którzy jesteśmy mali, mogli zostać uczynieni wielkimi. Ale dlaczego Bóg miałby wziąć słabych, tchórzliwych grzeszników takich jak my i namaścić nas wszystkich na królów i kapłanów, jak mówi Objawienie 5:10? Saulowi mogło być trudno to zrozumieć, ale nam nie powinno. Wiemy, że kiedy Jezus Chrystus umarł, uczynił to z doskonałym posłuszeństwem, jako doskonała ofiara. Bóg był zachwycony życiem, jakie Jezus wiódł. A kiedy wierzymy w Chrystusa i Jego odkupienie, otrzymujemy dostęp do tego samego zachwytu. Bóg jest zachwycony nami. Jeśli wiemy, że Jezus odniósł sukces w naszym imieniu, tam, gdzie my ponieśliśmy porażkę, jeśli uchwycimy łaskę, jaką Bóg ma dla nas i że nie pragnie niczego więcej, jak tylko nas mieć i nami się radować, możemy poradzić sobie z prawdą o nas samych. Możemy poradzić sobie z tym, że nasz syn jest złodziejem. Możemy poradzić sobie z tym, że niektórzy członkowie środowiska muzyki rockowej odrzucą nas. Możemy poradzić sobie z tym, że czasami jesteśmy tchórzliwi, obwiniamy innych lub umniejszamy własny grzech. Możemy poradzić sobie ze wszystkim, wreszcie. Łaska Boża nas wyzwala. Poznamy prawdę, a prawda uwolni nas od prób uczynienia siebie wielkimi poprzez własne czyny. Już jesteśmy królami i kapłanami. Czy Bóg znajduje upodobanie w całopaleniach i ofiarach, tak jak w naszym posłuszeństwie wobec Jego głosu? Jezus posłusznie wykonał polecenie, aby Bóg mógł się Tobą radować. Amen.